Gość Radia Z. Najważniejsza rozmowa poranka. Zaprasza Konrad Piasecki.
Niech dzisiejszy rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, dziś już tylko jego wykluczony fan, Adam Hoffman. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Ciągle panu nie darowali.
Ale co, wykluczonego?
Tak, znaczy, no, tak, żeby przyjąć z powrotem do partii.
Nie aspiruję.
Nie?
Nie.
Nie kusiłoby pana złożyć podania, wniosku?
Zupełnie nie.
O przynależność?
Zupełnie nie.
Ale dlatego, że ciężko zmyć z siebie partyjne wykluczenie, czy dlatego, że aż tak bardzo nie brakuje panu polityki?
Nie, dobrze mi tutaj, gdzie jestem. Odnalazłem się, spełniam się, jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem dzisiaj.
I tak z ręką na sercu nie brakuje panu? Tego gabinetu prezesa, tego kręcenia kulą ziemską.
Nie brakuje mi kręcenia kulą ziemską. Od kręcenia kulą ziemską można dostać zawrotu głowy.
Ale można, tak, no i pan trochę dostał kiedyś.
No właśnie, więc pamiętam ten stan i dzisiaj mi jest zupełnie niepotrzebny, więc no obserwuję oczywiście, śledzę, czasem kibicuję, czasem tak patrzę sobie.
Już teraz to jest prawdziwe kręcenie, bo pan to w ubożuchnych czasach opozycji mógł trochę taką mało opozycyjną kulą ziemską, a teraz jest ta wielka kula ziemska.
Pod Lenina, tak, ale no jak najbardziej.
A do Berlina pan nie doszedł.
Zatrzymałem się gdzieś tutaj.
Na Wale Pomorskim pan zginął.
Można powiedzieć. Mały pomniczek mam.
Ale przynajmniej cieszy się pan wolnością, bo i o tym różnie pisano.
Cieszę się nie tylko...
Cieszę wolnością, taką dosłowną wolnością, że nie świat raczej, za krat, tylko...
Raczej cieszę się wolnością ocen, poglądów, postępowania. Polityk jednak ma pewien gorset i, no i pewnie musi mieć w każdym kraju. Nie wszystko może robić, nie na wszystko może sobie pozwolić. A ja już w tej chwili, będąc zupełnie osobą prywatną, mogę i cieszę się z tego. Mam czas na swoje hobby, pasje, pracę. Świetnie.
Rozpięty z gorsetu pomaga pan prezydentowi w odświeżeniu i odbudowie politycznego wizerunku?
Nie, no jakaś kosmiczna sprawa.
Bo ktoś mu chyba pomaga.
Zapewne tak, ale pewnie nowy rzecznik w tej chwili, czyli Krzysztof Łapiński. Skądinąd oceniam to jako bardzo dobry ruch pana prezydenta, dlatego że Krzysztof Łapiński ma spore zaplecze ludzi wokół siebie, którzy przeszli przez kampanię, są sprawni, skuteczni, mają dobre doświadczenie. Myślę, że mogą pomóc prezydentowi wykorzystać proste rezerwy, które posiada prezydent na tym etapie.
Tylko wie pan też i widział Krzysztofa Łapińskiego przez ostatnie miesiące, to był chyba jedyny polityk Prawa i Sprawiedliwości, który potrafił powiedzieć coś, co rodziło pewien ferment, bo wszyscy inni raczej potakują,
Ale to być może to jest ten atut, to się prezydentowi też może taki atut przydać. Co więcej, Krzysztof Łapiński jest jednak politykiem i przy całym szacunku dla Marka Magierowskiego, który był świetnym dziennikarzem, był nowy w polityce i miał pewne trudności w poruszaniu się w obozie politycznym Prawa i Sprawiedliwości i okolic, a Krzysztof Łapiński tego nie będzie miał i to jest jego niewątpliwy atut, plus jego zaplecze, to jest jego drugi atut.
Tyle, że problemem może być też to, że PiS, a zwłaszcza jego prezes, może nominację dla Łapińskiego odebrać jako pewnego rodzaju, może policzek, może rękawicę rzuconą to za mocno, ale jednak taki ruch niezbyt przyjazny.
Nie, ja tego tak nie czytam, bo prezes ocenia za wynik dzieła, a nie za poszczególne kroki. Nawet jak w tej chwili jeden czy drugi ruch może uznać za taki, powiedzmy, nie, ja bym to zrobił inaczej, to jednak liczy się efekt na koniec. Czy prezydent pomoże temu obozowi zwyciężyć w następnych wyborach, czy sam prezydent zwycięży w następnych wyborach, to są rzeczy, z których się rozlicza polityków.
Czyli jeśli dowiozą zwycięstwo, jeśli wygrają drugą turę, to i Łapińskiemu, i Andrzejowi Dudzie prezydent wszystko to wybaczy.
Jasne, to nie ma znaczenia, jakie są środki, ważny jest efekt w tym znaczeniu politycznym.
Zna pan dobrze Andrzeja Dudę?
No, odkąd został prezydentem, go oczywiście nie znam,
ale kiedyś go pan znał dobrze.
Ale tak.
Starczy mu determinacji w tej odbudowie wizerunku?
Sytuacje tworzą polityków, funkcje, które sprawują, też tworzą polityków i niewątpliwie bycie prezydentem w sumie trudnym politycznym czasie tworzy Andrzeja Dudę i po efektach jego pracy będzie widać, na ile on ten urząd wykorzystał do tego, żeby stać się takim pełnokrwistym politykiem, a być może mężem stanu.
Ale myśli pan, że z tą pełnokrwistością, z pomysłami referendum, z powiedzeniem, że to mi się nie podoba, a tutaj KRS-u to raczej chyba nie poprę, czy tam zmian w KRS-ie nie poprę prezydentowi do twarzy, czy Andrzejowi Dudzie do twarzy?
To nieważne, czy w jakimś kostiumie jest politykowi do twarzy. Moim zdaniem nawet nie w kwestii samodzielności, czy niesamodzielności, albo w kwestii wetowania, czy wetowania jest w ogóle klucz powodzenia tej prezydentury. Moim zdaniem na znalezieniu takiego pola, i prezydent stara się to robić, w które pozwoli nie wchodzić w konflikty z obozem rządzącym, a jednocześnie znaleźć swoją taką rolę, a niewątpliwie jedyną i samodzielną.
Dzisiaj to pole to referendum.
No, to jest ryzykowny pomysł oczywiście, bo pytanie, jaki będzie jego wynik za rok. No, trzeba robić tylko te referenda, które jak Charles de Gaulle, które się wygrywa, no nie takie, które można przegrać.
Słabiej mu idzie na polu dyplomacji i obrony narodowej.
Nie,
znaczy, walka z Macierewiczem trzeba... okazała się niespecjalnie wygrana.
Ale nie, no, to w ogóle rozpoczynanie jej z takim pomysłem, że ona może być wygrana, no jest też ryzykowne, bo pozycja Antoniego Macierewicza jest...
Niepodważalna?
No, właściwie niekwestionowana. Znaczy, nawet jeśli kwestionowana, no to jego zasługi, środowisko jest tak mocne, że, no, że jeśli ktoś myślał, że ona się skończy dymisją, no to oczywiście nie sądzę, żeby prezydent tak myślał.
Czyli nawet sami prezydent nie może Macierewiczowi zaszkodzić. A prezes? By mógł, gdyby chciał?
No ja sądzę, że gdyby podjął decyzję taką, to by się skończyła dymisją ministra obrony narodowej, tylko że tak jak, nie wiem, konflikt polityczny wewnątrz obozu z Markiem Jurkiem skończył się de facto utratą władzy, tak samo pewnie konflikt z Antonim Macierewiczem skończyłby się w dłuższej perspektywie utratą władzy i dziś jakby, no nie wiem, czy jest sens kruszyć kopię o coś, co skończy się być może utratą władzy, a lepiej chyba, nawet jeśli są jakieś różnice zdań, to je wyjaśniać.
Prezydent się utwardza, a w każdym razie sprawia takie wrażenie, dawna partia mięknie. Partia białej flagi.
Nie, partia zachowuje się moim zdaniem racjonalnie, bo...
Ale widzi pan, gaszenie... metropolia warszawska, tak, ustawa to wycofana. Są dwukadencyjność, pomysł wycofany, zmiany w KRS-ie odłożone, pigułka dzień po odłożona, a pan przyklaskuje.
Nie, decyzje racjonalne, no bo no, dwukadencyjność, merytorycznie uzasadniony projekt, ale jesteśmy przecież, mówimy o polityce. No i jesteśmy cały czas w cyklu wyborczym. No to proszę zobaczyć, jeśli by była szansa wygrywać w dużych miastach, gdzie nie wystartuje, nie wiem, Dudkiewicz, Adamowicz, nie wiem, Poznań i tak dalej, to Majchrowski, no to warto, ale PiS tam nie ma szans, Prawie Sprawiedliwość nie ma szansy tam wygrać, więc kruszyć kopię o coś, co nie przyniesie żadnego zysku, a stworzy wielką rzeszę wrogów, bez sensu. To świadczy o tym, że w Prawie Sprawiedliwości jest bardzo taki, znaczy istnieje ten racjonalne myślenie polityczne, to świadczy o tym, że ten obóz ma jeszcze szansę stworzyć taką wizję, która pociągnie ludzi być może powalczyć o drugą kadencję, no bo to nie jest przecież oczywiste.
Aczkolwiek wybaczy pan, że ranię pańską miłość do Prawa i Sprawiedliwości. Ale miłość, nie zawsze jest to partia racjonalna.
Miłość to nie jest ślepa. Miłość to nie jest ślepa. To jest bardziej ocena tego, co się ostatnio, ja w tej chwili oceniam to, co się ostatnio wydarzyło i uważam to działania za racjonalne.
I widzi pan, że notowania spadają i trzeba chyba wchodzić też w krainę łagodności, bo czasy wyborcze coraz bliżej.
No nie, znaczy ja nie jestem zwolennikiem tego, że jest jakiś tam mityczny środek polityczny, którego się trzeba uśmiechać przed wyborami i to daje zwycięstwo. Nie. Ja z wieloletniego swojego doświadczenia wiem, że wybory to mobilizowanie swoich i demobilizowanie obcych. Nie ma jakiegoś mitycznego środka w Polsce, to komendatorzy tak twierdzą.
No ale, jakoś się ten środek, ale czy część tego środka udało przy pomocy Andrzeja Dudy, Beaty Szydło 500+ pozyskać.
No ale 500+ to nie była oferta do środka sceny politycznej, to raczej demobilizowanie ludzi, którzy wcześniej nie głosowali i nad nimi trzeba pracować, ich przyciągnąć do urn. Moim zdaniem tu jest recepta na sukces i to jest też duże, to mówiliśmy Andrzeju Dudzie o prezydencie, to jest dla niego duże zadanie, żeby przyciągnąć ludzi do urn, którzy wcześniej nie głosowali. Ale co do Prawa i Sprawiedliwości, no to jest taki moment, kiedy, no nie tyle zadyszka, to jest taki moment, kiedy trzeba powiedzieć, co dalej, jaki jest krok.
Skąd przechodzimy,
dokąd zmierzamy. No ten manifest polityczny musi się pojawić i pewnie nie jest moment na to, niedługo jest Rada Polityczna, Kongres, żeby się pojawił. Są twarde podstawy. Jest Mateusz Morawiecki, który okazał się politykiem, no, który dowiózł to, co obiecał. Tak? Znaczy są dobre wyniki gospodarcze, przynajmniej na razie. I pokazuje, że można. Znaczy, że jest taki polityk, którym można się też pochwalić. To jest polityk młodego pokolenia.
Ale
jest
pan,
Andrzej Duda.
Tak? Że do tego stopnia się będzie prezes i PiS chwalił Morawieckim, że zastąpi Beatę Szydło?
Nie wiem. No, dzisiaj chyba nie ma na takiej potrzeby, bo jeśli są dobre wyniki i ocena pani premier i...
Może prezes był być już znużony.
No, ale znużony, znaczy w polityce można mieć różne osobiste takie oceny. Tyle, że najważniejsze jest w sumie ten efekt. I póki efekt jest, czyli premier Beata Szydło utrzymuje poparcie dla tego obozu i dla rządu, no to nie ma racjonalnej potrzeby, żeby ją wymieniać. Czyli nawet jak denerwuje albo nie denerwuje, no bo nie wiem, czy denerwuje, czy nie denerwuje.
Ale wróży jej pan, że dotrwa do końca kadencji na swoim stanowisku i fotelu?
Jeśli będzie utrzymywać wysokie poparcie, to dotrwa. Jeśli nie, no to będzie pomysł naturalny. Zawsze rodzi się pomysł, żeby wymieniać premiera na kogoś, kto będzie bardziej popularny.
I dzisiaj numer dwa to Morawiecki czy Jarosław Kaczyński?
No, znaczy Jarosław Kaczyński, gdyby chciał zostać premierem, zostałby nim pewnie od razu, więc ja sądzę, że ta karta do zagrania Mateusz Morawiecki jako taka poważna karta zagrania cały czas jest i uważam ją za bez sensu ją zgrywać teraz, lepiej ją trzymać na ciężkie czasy, ale pokazuje, że naprawdę, że można osiągnąć dobre wyniki gospodarcze, nie zrażać środowisk gospodarczych, no, szapoba.
Pan ruchy sondażowe postrzega jako słabość partii rządzącej czy siłę Platformy Obywatelskiej?
Nie, moim zdaniem to efekt Tuska, to znaczy takie wspomnienie dobrych czasów i to jest wzrosty poparcia dla Platformy w ostatnim czasie, bo były dość płytkie, oparte właśnie na jego osobistej popularności.
Czyli powiedzmy wprost, walka z Tuskiem się kompletnie i totalnie PiSowi nie opłaciła.
Przypominanie Tuska w różny sposób, znaczy albo trzeba, to jest tak, z takim zwierzem politycznym to jest tak, że albo trzeba go naprawdę celnie trafić, no już nie może dychać wtedy i się podnieść, albo nie ma co go ranić, znaczy to trzeba go albo celnie trafić, albo nie ma co rozjuszyć.
A PiS go kąsa, kolejne go... wezwanie do prokuratury.
No ale to jest jak na korridzie.
Znowu
jak
się przejdzie ulicami Warszawy, znowu o sobie przypomni.
Ale jak na korridzie, najpierw się wbija te piki, wbija, aż wychodzi, prawda, torrador na końcu i kończy dzieło, więc być może to są na razie piki.
Tylko pytanie, czy PiS ma takiego torradora?
A, i torradora ma na pewno.
W postaci Jotka?
No, to pan powiedział, ale torradora, który jest w stanie zadać ostateczny sztych, ma na pewno.
A pan... Pan obserwując przez lata Jarosława Kaczyńskiego, on ma naprawdę tak silną antytuskową emocję w sobie? Znaczy, gdyby było tak, żeby...
Ale ja nie jestem takim, to jest kuchenna psychologia, prawda? Ja nie mam do tego podstaw, by ją uprawiać. No.
Tylko pytanie, czy traktuje go jako takiego rywala, któremu należy, którego można kąsać, ale któremu jednak na koniec należy się szacunek? Czy traktuje go, że gdyby to od niego zależało i można było podnieść palec do góry albo spuścić kciuk w dół, to by spuścił kciuk w dół i chętnie zobaczył Donalda Tuska nawet za kratami?
No to naprawdę jak garkotuchy w kuchni. Nie potrafię tu odpowiedzieć jak psychologicznie, to potrafię odpowiedzieć politycznie. Ja uważam, znaczy wiem, znaczy to zresztą Jarosław Kaczyński wielokrotnie mówił, że Donald Tusk jest traktowany jako poważny zawodnik, ale też traktowany jako człowiek, który wiele złego zrobił, więc jeśli od Jarosława Kaczyńskiego miałoby zależeć pewnie od Prawa i Sprawiedliwości, czy wyeliminować Donalda Tuska z życia politycznego, to by tak się stało.
Ale wszelkimi metodami?
Również, demokratycznymi.
Również sądowymi?
No, ale sądowe to też demokratyczne. Jeśli jest przestępstwo, to pewnie będzie wyrok.
Tylko wie pan, jak to jest z przestępstwami i wie pan, jak to jest z Trybunałami Stanu, sądami,
no nie, Trybunały Stanu w Polsce, ale to jak opinia zresztą to wyrażana publicznie w Prawie i Sprawiedliwości była zawsze taka, że Trybunał Stanu to jest taka instytucja abolicyjna w Polsce, więc raczej nie tędy będzie droga, tylko przez sądy powszechne, więc Trybunał Stanu to jest instytucja w Polsce, która jeszcze nigdy się nie
intuicja
sprawdzi.
Podpowiada panu, że prokuratura Zbigniewa Ziobry doprowadzi Donalda Tuska do sądu?
Jeśli jest za co, to tak. Jeśli nie, no to pewnie zaprzestaną tej drogi, dlatego że wracanie Donalda Tuska do Polski w korowodach, prawda, jest raczej sprzyja Platformie Obywatelskiej.
Adam Hofman, ciąg dalszy na Radio ZPL. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
A skąd pańskim zdaniem ta skłonność Prawa i Sprawiedliwości do takich troublemanów? Berczyński, Misiewicz, teraz sędzia Morawiecki. Co osoba, to problem.
Znaczy, jest tak, że w obozie rządowym zawsze znajduje się kogoś, do kogo się strzela tak długo, aż się go nie ustrzeli. No i do tej pory tak było, znaczy strzela się najbardziej do otoczenia ministra obrony narodowej.
Ale oni strzelają sami do siebie. No, Berczyński nie musi wychodzić i mówić, to ja zatrzymałem Karakalę. Misiewicz...
No nie powinien.
Nie musi jeździć na dyskoteki i mówić, i ty zostaniesz prezesem.
No, znaczy nie wiadomo, czy tak mówił, bo to prawda, to się tak utarło, ale to, że młody człowiek jeździ na dyskoteki, ja bym nie był taki kategoryczny.
No nie, to pan, tak, też pan, no właśnie. Nie widziano pana na różnych
dyskotekach. No więc właśnie, więc co ja mam zrzucać kamieniem, jak
no
sam
tak,
mogę oberwać.
Ale wie pan, że lubił ten blichtr wojskowy, lubił, żeby mu salutowano, lubił, żeby ten parasol nad nim
trzymano. Ale też robił brudną robotę.
Rozpychał się.
No. Brudną robotę robił. Rozpruwał sejfy, jak trzeba było. No nie każdy pewnie był. Ja bym się 7 razy zastanowił, a jednak rozpruwał. No. Ale oczywiście to nie jest tak, że no, ja tu adwokatem niczym nie jestem. Za to oczywiście strzela się do otoczenia polityka, który, no, który realnie coś zmienia. Znaczy, znaczy można nienawidzić, można nie lubić, można się nie zgadzać, ale jak się patrzy na wymianę kadr w MON-ie, to właściwie się dokonała, tak? Znaczy tam wszyscy są nowi. No jeśli się miało analizę taką, że polskie wojsko jest, to miało się taką analizę, nie każdy ją musi mieć, ale taka analiza w tym środowisku politycznym była i jak się wybierało PiS, to każdy to wiedział, że Wojsko Polskie to jest, prawda, kontynuacja tego złego PRL-owskiego wojska i trzeba tam zrobić zdecydowaną zmianę, bo jej jeszcze nie było, no to efekt jest zdecydowana zmiana, której jeszcze nie było. Dobrze, źle, prawda, ocena, każdy ma swoją historię oceny.
No tak, ale przy okazji mamy konflikt z prezydentem, przy okazji mamy wymiany listów, przy okazji mamy ewidentną wrogość z wieloma również ministrami, bo tak powiem, jastrzębie z gołębiami w rządzie są mocno jednak.
Oczywiście, ale gdzie drewna rąbią, tam wióry lecą, znaczy takie procesy nie odbywają się. No, likwidacja WSI, ja pamiętam, to wielu ludzi już nie pamięta się, tylko teraz w książkach, zlikwidował WSI, ale jak to było, co tu się wtedy działo, no przecież to też nie było tak, że to tak szło na zasadzie, jeden podpisik, jakaś komisyjka, coś tam. tam. No nie, no to, jest, to są ludzie, to są procesy, to są życiorysy, to są potężni przeciwnicy, no. Ja panu mam, bo pan wie lepiej niż ja.
No warto było.
No to się okaże, czy warto było, no bo to ocenia historia polityków często po takich głębokich zmianach, dobrze lub źle. No ja uważam, że jeśli nie zrobiono tego wcześniej, to lepiej to było zrobić później.
Słuchacze pytają między innymi, czy pan się będzie w jakimś maratonie wyborczym przyszłorocznym ubiegał o jakikolwiek mandat od przyszłego roku zaczynającym się?
Mam cele maratońskie też, ale biegowe.
Wyłącznie?
Wyłącznie.
I cel ostateczny, biegowy?
Nie, no trudno powiedzieć, bo to apetyt rośnie w miarę jedzenia i nie wiem, pewnie jak zrobię UTMB, to skończę to bieganie po górach, coś innego wymyślę.
Jak to pan zrobi?
Ultra Trail de Mont Blanc, taki Mekka biegaczy, chociaż są jeszcze fajniejsze biegi, więc to nie, to nigdy
UTMB
się nie kończy.
To jest ile kilometrów?
160 po Mont Blanc.
Tak, ale w zasięgu możliwości?
Możliwości tak, tylko to nad głową trzeba pracować, bo organizm jest, do wszystkiego można przyzwyczaić, ale jednak przebywanie ze sobą w trudnym wysiłku 20 parę godzin, blisko 30 godzin jest dla głowy bardzo ciężkie.
To ciekawe, że i pan, i Mariusz Kamiński razem wyrzuceni z PiS-u, razem trafili na tą samą ścieżkę biegową.
No, ja nie wiem jak Mariusz, bo za niego nie mogę mówić, ale ja odnalazłem tam coś, czym zastąpiłem sobie pewnie politykę, czyli adrenalinę, jakieś wyzwanie, takie mordercze, prawda, przygotowanie, osiąganie jakichś celów. No, zastąpiłem sobie tym politykę, bo bez tego pewnie byłoby mi trudno się jej pozbyć z organizmu, psychiki, życia. No, tak się stało.
Pytają słuchacze, czy jak odszedł pan z PiS-u, został odesznięty,
odesznięty.
Tak powiem, z PiS-u.
Odeszedł mnie PiS, tak.
Czy nie jest panu za coś wstyd? Za to, co pan mówił, za to, co pan robił? Czy pojawiają się też tego typu?
Ale
to było niepotrzebne, to było za mocne, to było tak, ale znaczy, niezbyt mądre.
Nigdy nie mówiłem czegoś, czego nie myślałem. W tym znaczeniu nigdy nie mówię, że jest wstyd za to. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy no, mam trochę lat więcej, trochę i już teraz inne doświadczenie zbieram i pewnie niektóre rzeczy zrobiłbym inaczej, powiedziałbym inaczej. Zresztą mówiłem o tym pewnie w paru wywiadach. No nie wszystko zrobiłbym tak samo, ale nie jest mi wstyd, dlatego że jak wtedy to robiłem, byłem do tego bardzo przekonany. Znaczy, i uważam, że lepiej coś zrobić i nawet potem żałować niż czegoś nie robić i potem mieć żal, że się nie zrobiło, więc w tym znaczeniu nie mam wstydu. Oczywiście żałuję, że tak się to skończyło, jak się skończyło, to o tym też już mówiłem, no, ekspiacji już dokonałem, nie chciałbym, prawda, się znowu samobiczować.
Ten matrę ciśnie panu
po nocy. Nie, byłem ostatnio znowu w Hiszpanii. Jakoś nie mam takich, że jak ląduję na hiszpańskiej ziemi, prawda, to mnie trzęsie. Nie. Myślę z perspektywy czasu, że to było dobre dla mnie doświadczenie i cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem.
No tak, ale historia sama była marna.
No sama historia była marna, ale i może i czasem marne historie potrzebne są do dobrych zakończeń. Czasem trzeba spaść na dół, żeby się podnieść i iść dalej, no.
No w ogóle Półwysep Iberyjski nie przynosi polskim politykom szczęścia.
Zauważyłem właśnie po tym wylocie, tak jak zobaczyłem, co się wydarzyło, tak pomyślałem, o cholera, ale jakaś pechowy jest ten zakątek świata.
Trzeba uważać, ale ja też lubię Półwysep Iberyjski, ale na szczęście nie jestem politykiem. Jaką dietę stosował, pyta pan Grykun?
Biegową zdecydowanie.
Dużo biegu ma
pan jedzenie. Wie i biegacze wiedzą, że jak się zacznie biegać, to się potem zaczyna myśleć, co się je, bo to paliwo jest ważne, więc lepiej od tej strony podejść. Od drugiej strony jest ciężko, ale jak już się zacznie biegać, to potem trzeba myśleć o paliwie. I przychodzi samo.
No poza tym, jak się biega po kilkadziesiąt kilometrów.
To można jeść wszystko, proszę mi wierzyć. Jak się przebiegnie tam 70 po górach, w upale, powyżej 2000, to można zjeść, co się chce i bezkarnie.
I jak smakuje.
Smakuje.
To jest też jeden z przywilejów biegaczy.
Ja wie pan, jak ja biegnę, to już jestem, jak mam problemy, to myślę, co zjem na mecie. Ale sobie zjem, oj, ale piwko się napiję. No i to mi pomaga, naprawdę, te nogi jakoś lepiej idą.
Tak, Murakami też w swojej książce pisze, jak biegł z Aten do maratonu, czy z maratonu do Aten właściwie, to właśnie, że
Wizualizacja
piwa.
Piwa, tak.
Greckiego. Pchała go do przodu. Czy nie cierpi pan z powodu generalnie rozstania z polityką? No zadawałem to pytanie, jakoś pan sobie z tym radzi, chociaż trudno.
No radzę sobie, bo
jak co jest w polityce najbardziej uzależniające i czego najbardziej
No to kręcenie tą kulą, o którym pan tak już opowiadał, to znaczy taką posiadanie pewnej mocy sprawczej, myślę, że to ma znaczenie, ale to nie, to znaczy to pewnie jest uzależniające, ale można sobie z tym poradzić, sądzę. I to nie jest tak, że bez tego nie można żyć, tylko...
A gdyby Adam Hoffman był dzisiaj, no nie popełnił madryckiego błędu, gdyby madrycka wyprawa uszła mu płazem albo rozegrał sprawę mądrzej, to gdzie byłby dzisiaj?
A nie wiem, trudno powiedzieć. Naprawdę nie wiem, bo to pisanie alternatywnych historii, scenariuszy zawsze jest takie no, karkołomne. Trudno mi powiedzieć.
No, ale skoro o polityce mówi pan w czasie przeszłym, to może pan zdradzić, jakie pan miał polityczne marzenia.
Raczej być tam, gdzie podejmuje się decyzje polityczne, niż tam, gdzie prawda, ich się nie podejmuje.
Czyli nawet raczej jak się... przy prezesie niż w ministerstwie.
No raczej tam, gdzie jest czysta polityka, tak. No zawsze, ja zawsze byłem najbardziej zainteresowany tą czystą polityką. To więc pewnie bym tam chciał być. Czy bym był, to nie wiem, ale pewnie bym tam chciał być.
Bo więcej władzy jest w roli szarej eminencji niż w roli ministra.
Nie, więcej władzy jest tam, gdzie ta władza jest, niż tam, gdzie jej nie mam po prostu.
No ale minister też ma władzę. No, też
no ale ma władzę administracyjną w rzeczach politycznych, kluczowych, najważniejszych. Często mają, znaczy często, zawsze mają ten, który ma po prostu wszystkie sznurki polityczne. No.
I jeszcze słuchacze pytają, jak pan myśli, który minister jako pierwszy zostanie odwołany?
A co ja będę kolegów, prawda, tutaj wystawiał do odstrzału?
Wciąż kolegów, a nie ex-kolegów.
Ale no ja nie mam tak, ja w ogóle nie mówię o ludziach, że ex-kolegów, chyba że ktoś mi jakieś straszne świństwo takie prywatne zrobił, no to wiadomo, jak każdy, prawda, tu potrafię też być srogi, ale jakoś to w ogóle ostatnie doświadczenie uczyniło mnie łagodniejszym, więc nie mam jakichś takich złych skojarzeń z kolegami.
Ale gdybym miał postawić 3 nazwiska na stole.
A, tam pan nie teraz będzie
ciągnął. Waszczykowski, Strzeżyńska,
Jurgiel. Tam, prawda, kto, 8:24, tak, prawda?
Ostatnia minutka, ostatnie pytanie. Strzeżyńska, Jurgiel, Waszczykowski. Kto pierwszy?
Ja nie wiem, kto pierwszy, ale jak słucham czasem wypowiedzi ministra Waszczykowskiego, to się sam zastanawiam, o co mu chodzi.
On też jest takim troublemanem.
Nie, on jest...
I to tak na własne życzenie. Gdzieś idzie, coś powie, nie za bardzo wiadomo dlaczego, jako szef dyplomacji potrafi sobie ściągnąć kłopoty na głowę. Kłopoty to moja specjalność, mógłby napisać i powiedzieć.
Bednarski na kłopoty, tak.
Adam Hoffman, bardzo dziękuję.
Dziękuję.